Dziś w egzotyczną podróż po Azji zabiera nas Mariusz Sprutta, geolog i himalaista z duszą artysty. Mariusz, zatrzymamy się na chwilę u podnóża Himalajów, bo przecież Nepal to nie tylko góry, ale i ludzie, no i wszechogarniający chaos.
Chaos, który ma w sobie jakąś metodę, tak? Bo to jednak funkcjonuje.
W szaleństwie.
Na ulicach ryksze takie osobowe, czyli człowiek, który ciągnie za sobą wózek, ryksze rowerowe, motorowery, samochody, to wszystko trąbi, dzwoni, biegnie. Ale nie ma wypadków jakoś, po prostu to wszystko się układa w całość niesamowitą, nie? A ludzie, którzy to tworzą, to jest tygiel też, tygiel etniczny i językowy, bo trudno powiedzieć, żeby Nepalczycy byli jakby jednolitym narodem, tak? Tam widać po twarzach, że są Hindusi, no, bo to państwo sąsiadujące od południa, są Tybetańczycy, są chińskie twarze, są twarze takie indoeuropejskie, nie? A kolory skóry też wszystkie, właściwie od białych do wręcz do czarnych takich, czyli wpływy tamilskie z południa Indii, z zachodu, perskie twarze, irańskie.
No dla ciebie to musiała być wówczas totalna egzotyka, bo w Polsce nie przywykłeś do takich widoków.
Nie. W tamtym czasie właściwie, no, jak czarnoskórego człowieka się spotkało na ulicy, to wow. Nie, człowiek nie stąd. Teraz to właściwie jest normalne.
Nie zwracamy uwagi, tak. A które z tych krajów właśnie azjatyckich najbardziej gdzieś tam ci się spodobało w tym kraju, czy...
Znaczy Tybet mi się na przykład podoba, dlatego że jest nietknięty, jest surowy, ludzie muszą sobie tam naprawdę radzić, jeśli chodzi o życie, tak? Żyją jak nomadzi w namiotach, hodują jaki, czyli taki gatunek, który...
Jedzenie himalaistów.
Przypomina trochę krowę, a trochę takiego bizona. W każdym razie rogaty gatunek, którego skóra służy jako ubiór, a mięso jest suszone i przechowywane przez cały sezon zimowy. Oni po prostu mają ten zapas wydzielony na czas, kiedy naprawdę jest zimno i muszą sobie dawać radę. I to jest fascynujące, że w takich warunkach po prostu ludzie w ogóle przeżywają, tak? No bo my tam docieramy na chwilę i tylko podziwiamy, albo jesteśmy przejazdem wręcz pod jakąś górę, a oni tam na co dzień żyją, nie? Religijne aspekty też, bardzo ciekawe. To, co na przykład wczoraj pokazywałem, różne rodzaje młynków modlitewnych, nie? To urządzenie, takie sprytne urządzenie, nie? My tu na przykład w naszej kulturze to się modlimy za pomocą, nie wiem, rytuałów typu przyklękanie, wykonywanie jakichś znaków krzyża, czy modlitw po cichu, czy głośno. Oni tam sobie wymyślili coś takiego, że modlitwy można zapisać na papierze, nawinąć je na bębenek, zapakować ten bębenek wewnątrz i zamknąć go i zamontować to na osi obrotowej i ten bębenek się po prostu porusza i jak go się poruszy, to wtedy te modlitwy same się odmawiają. Wystarczy tylko leciutko trącić palcem albo dłonią zakręcić. No i są całe takie systemy czortenów, gdzie na przykład jest rząd 20 młynków modlitewnych i się taki czorten obchodzi też rytualnie kilka razy dookoła, a że spacer jest naturalnym ruchem człowieka, to właściwie robi się te modlitwy przy okazji, nie? Obchodzi się raz, porusza się młyneczki, one uwalniają modlitwy w przestrzeń i tam gdzieś te bóstwa odczytują te modlitwy od wyznawców.
Co ciekawe, ty zobaczyłeś Nepal jeszcze przed 2015 rokiem, czyli przed...
Przed
tym,
90 nawet.
Nawet przed 90, ale chodzi mi tutaj właśnie, bo chciałam przypomnieć tę datę, w której nastąpiło to pamiętne trzęsienie ziemi. Mhm. I zobaczyłeś ten Nepal jeszcze właśnie w innej odsłonie, w takiej odsłonie, w której prawdopodobnie już go nigdy nie zobaczymy.
Tak, wiele zabytków jest praktycznie nie do odbudowania. A jeśli są, to będą właściwie zbudowane od nowa, nie? I może będą przypominały te stare budowle, zwłaszcza w tej zabytkowej, starej dzielnicy Katmandu. Ale no, takie życie, no, cóż zrobić. Nie? Mogłem pomóc, to się mogę, że tak powiem, pochwalić, że jak...
Byłeś zaangażowany w zbiórkę,
tak? Byłem zaangażowany w zbieranie pieniędzy i też jeden z obrazów, który wczoraj pokazywałem na prelekcji w Puławach, został powielony w takiej technice fotograficznej właściwie, ale efekt tego powielenia polega na tym, że ta fotografia wygląda jak obraz. Wielkości 70x50 i został za dosyć pokaźną sumę kupiony przez jednego z biznesmenów w Polsce. Wisi u niego w domu, a kwota została przekazana na odbudowę jednej ze szkół właśnie w takiej, która całkowicie została zniszczona przez trzęsienie ziemi.
Tak, bo epicentrum właśnie było w Nepalu i tak, w Katmandu. Tak. Rzeczywiście ten kraj najbardziej odczuł skutki tego trzęsienia ziemi. No, już same liczby, 9 tysięcy ofiar śmiertelnych. Jak myślisz, ta tragedia w tamtym czasie, bo ciebie nie było już w Azji ani w Nepalu, ale jak ta tragedia mogła wpłynąć na tych ludzi, którzy i tak żyli w skrajnym ubóstwie?
Jak wpłynęła, to wiem na pewno. Wpłynęła tak, że to jest silny naród, to są ludzie gór, to są górale, tak? I oni zawsze sobie w trudnych warunkach musieli dawać radę, więc kolejna trudność ich pozornie wcale nie złamała, tylko wzmocniła. I oni oczywiście przyjmują pomoc, bo trudno nie przyjąć pomocy, zwłaszcza finansowej. No, ale żyją dalej, tak? Zresztą pokazali światu, że potrafią całkiem niedawne wejście na K2 w zespole wieloosobowym właściwie, w teamie pokazali, że naprawdę można, ale też mieli dużo szczęścia, bo jak na zimę to okno pogodowe i bezwieczna pogoda no pomogły, tak? Bardzo pomogły.
I takich tych ludzi właśnie pamiętasz takimi, że to jest taki silny naród?
Tak.
Mówią jeszcze, że są bardzo życzliwi.
Jest jedzenie, jest gość. Nawet ta mała ilość jedzenia jest podzielona równo dla wszystkich, żeby wszyscy się najedli.
Ty mieszkałeś tam właśnie w takich domach prywatnych?
Tak, tak. Mieszkałem na przykład u Tybetańczyków w chacie, gdzie prawie się udusiłem smogiem, bo oni po prostu opalają wewnątrz domu takim piecem na drewno i tylko 30 centymetrów od podłogi do dolnej granicy dymu to jest przestrzeń, na której można się położyć i wyspać, nie? Więc właściwie człowiek i tak tym dymem oddycha. Jest coś niesamowitego, nie? Jak oni tam po prostu w tych warunkach żyją, nie? No, w takiej prawdziwej tybetańskiej chacie na przykład spędziłem jedną noc, nie? No a w całym Nepalu wzdłuż tras trekkingowych to są normalnie hotele. Oni żyją z tego, nie? Tak zwane lodże czy na trasie wokół Annapurny, czy wokół Manaslu, czy na dojściu właśnie pod południową ścianę Annapurny to jest klasyczny trekking, gdzie dochodzi się do ABC, czy Annapurna Base Camp z widokiem na południową ścianę, na Macha Puchare. To właściwie co kilometr jest jakiś taki hotelik prowadzony przez lokalsa i tam można coś zjeść, można się napić herbaty, kawy. No i też skorzystać z noclegu, jak zapadnie zmrok.
Czyli to była taka 10-letnia też trochę tułaczka.
Tak, tak, troszkę tak można powiedzieć.
Dobrze. Naszym gościem jest Mariusz Sprutta, geolog z Poznania, który w Azji spędził 10 lat, a do rozmowy wracamy za chwilę.